8 minut po godzinie 21. Sportowa arena na antenie Radia Poznań. Słuchawki ubraliśmy. Program realizuje Jarosław Pachczyński. Przed mikrofonem Grzegorz Hałasik. Dobry wieczór. Jeszcze przerzucamy sobie kabelki, bo słuchawki na uszy założył gość naszego dzisiejszego spotkania. Kanadyjkarz poznański warty, świeżo upieczony, złoty medalista Igrzysk Europejskich w Mińsku. Drugich Igrzysk Europejskich, jakie rozegrano na naszym kontynencie. Tomasz Kaczor. Dobry wieczór,
Tomku. Dobry wieczór. Witam Państwa.
No przede wszystkim gratuluję złotego medalu, bo tak rozmawialiśmy też przed wejściem do studia, że tych sukcesów, medali, mnóstwo, oczywiście na krajowym rynku medali Mistrzostw Polski, tak, cały worek czy pół szafy.
Tak, dokładnie.
A na imprezach międzynarodowych też, a te złote medale były na dużych imprezach za czasów juniorskich, młodzieżowych, a zaczęły się czasy seniorskie, to tego złota brakowało. No i wreszcie takie małe spełnienie czy duże spełnienie?
Tak, dokładnie. W juniorskich imprezach spełniałem się w 100%. Tych medali było od groma, można powiedzieć, bo z pierwszego miejsca nie schodziłem w imprezach juniorskich. W seniorach czegoś brakowało, czegoś faktycznie brakowało. Cały czas poza podium, piąte, czwarte, czasami się udało wskoczyć na trzecie miejsce. Spełnienie, jasne, że spełnienie. Udało mi się wygrać po raz kolejny z mistrzem olimpijskim Sebastianem Brendelem. Ten człowiek nie przegrywa na imprezach rangi mistrzowskiej. Także po cichu się szykuję na przyszły rok, na Igrzyska Olimpijskie, a teraz w głowie siedzą Mistrzostwa Świata i w sumie to jest najważniejsza impreza dla nas, Mistrzostwa Świata i kwalifikacje olimpijskie.
Ten życiorys, szczególnie w ostatnim roku, też przed rozpoczęciem tego sezonu, no, Tomasza Kaczora bardzo ciekawy, więc będzie czas sobie poopowiadać, jak to było, bo właściwie jedną nogą to już z łódki wyszedłeś, można powiedzieć.
No prawie można powiedzieć dwoma nogami już wyszedłem z łódki, gdyby nie telefon od trenera Marka z Chin, no to już by mnie nie było w sporcie, bo podjąłem decyzję pod koniec roku w grudniu, że już raczej nie wracam do sportu, że koniec. I powiedziałem to mojej żonie, żona mówi, dobra, no akceptuję to, to jest twoja decyzja, ja cię będę wspierać, ale przemyśl to jeszcze. No i rano telefon, 6 rano telefon z Chin. No i nagły zwrot akcji.
Powiemy sobie o tym, jak to wszystko wyglądało, jak ta droga do złotego medalu wyglądała, jak może wyglądać dalsza droga Tomasza Kaczora, no bo wierzymy, że ona oczywiście będzie. Gdyby ktoś z Państwa chciał się włączyć do naszej rozmowy 61 8 654 654, to będzie też, myślę, taka rozmowa o ciężkim życiu sportowca, bo nie da się ukryć, że kajakarstwo, no bo Kanadyjki, to w czym się specjalizujesz, jest częścią tego wielkiego kajakarstwa. No to taki sport, gdzie mało jest się w domu, adro się trenuje i co gorsza, w przeciwieństwie do innych dyscyplin czy też gier zespołowych, dużo więcej się trenuje, a mało startuje. Startów to na palcach jednej ręki można zliczyć.
Tak, dokładnie. Dużo, bardzo dużo trenujemy, bo cały rok praktycznie trenujemy. Mamy może tylko miesiąc wolnego wakacji, ale cały rok trzeba pływać dużo kilometrów, przerzucać żelastwo na siłowni, dużo biegać. No tak jak pan powiedział, startów mamy jak na palcach jednej ręki, eliminacje, Mistrzostwa Polski, dwa Puchary Świata, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, to raptem 6 startów w przeciągu roku i 6 bardzo ważnych startów, bo z tych startów potem możemy uzyskać stypendium. No i to jest nasza przepustka na nasze życie, tak na dobrą sprawę, jeżeli słabszy rok, tak jak ja miałem w zeszłym roku, zostaje człowiek bez stypendium i musimy się co dalej.
Rozpoczniemy od tyłu. W tym roku te mistrzostwa, te Igrzyska Europejskie w Mińsku były także mistrzostwami Europy w waszej konkurencji. Zjechali tam najlepsi? W tej waszej konkurencji przynajmniej?
Tak, w mojej konkurencji startowali wszyscy ci, co mieli startować, czyli Sebastian Brender, Martin Fuchsa, Carlo Tacini, Adrian Bart, także to była ta światowa czołówka światowych Kanadyjek na dobrą sprawę, a jeszcze zapomniałem o Kirillu Samszurinie, Rosjaninie, także my tutaj w Europie, można powiedzieć, jesteśmy najmocniejsi. Ze świata dojdzie tylko Brazylijczyk na dobrą sprawę do tej bandy.
Na Kubie nie ma nikogo teraz mocnego?
No właśnie zastanawiamy się, bo to wystąpienie Kubańczyka tu w Poznaniu na Pucharze Świata, taki znak zapytania. On wystartował na jednym Pucharze Świata i znikł. Nie ma tego człowieka. Nie wiemy na dobrą sprawę, jak on pływa, czy to były po prostu warunki mu, bo były bardzo ciężkie warunki w Poznaniu na Pucharze Świata, czy te warunki mu pomogły, bo on jednak mały, lekki zawodnik, niski, bardzo lekki zawodnik
i go poniosło,
tak, ten wiatr go poniósł, rytmiczny dodatkowo, więc ten rytm i ten wiatr go poniosło. Na Mistrzostwach Świata nie wystartuje Kubańczyk, bo w tym czasie Kuba ma zawody u siebie, panamerykańskie igrzyska. Tam mogą zrobić kwalifikacje olimpijskie, no i Kuba zdecydowała się, że po prostu tam będzie robiła kwalifikacje, bo będzie łatwiej zrobić te kwalifikacje, no i nie przyjeżdża na Mistrzostwa Świata.
Czyli generalnie Europa w tej waszej konkurencji no może nie rządzi, bo faktycznie może się trafić też, czy jest Brazylijczyk, ktoś inny, ale jest mocna i w tej mocnej konkurencji ta rywalizacja w Mińsku się odbyła.
Tak, dokładnie.
Na 100%? Na 100%, było to widać?
Tak, to było widać na 100%. Wszyscy jechali na maksa, na 100%. Było zresztą można widzieć po przepłynięciu mety Sebastiana Brendela, usiadł w łódce wyczerpany. Wiadomo, że my z Kirillem ta radość nas poniosła i tego zmęczenia aż tak widać nie było. Dopiero jak już emocje opadły, gdy zajechałem do wioski olimpijskiej, no to wtedy doszło do mnie to wszystko, co się wydarzyło, i zmęczenie też wzięło górę. Także tak, była ta światowa czołówka i było to można odczuć. Trzeba było popłynąć też takie czasy, które no już się pływa no, na takim światowym poziomie.
Dla takiego Niemca Sebastiana Brendela, wielkiego Kanadyjkarza, w przenośni dosłownie wielkiego Kanadyjkarza, brązowy medal jest porażką właściwie.
Też mi się tak wydaje, że jest to dla niego porażką, bo Sebastian nigdy nie przegrywa raczej na takich zawodach. Zawsze wygrywa, przyjeżdża pierwszy. Było zresztą można zobaczyć to, że na dekoracji, że Sebastian stoi taki nie do końca zadowolony z tego trzeciego miejsca. Też było można odczuć, ja mogłem to odczuć po biegu, gdy podszedłem i ja się cieszyłem z mojej wygranej. Sebastian nie do końca był zadowolony z przebiegu tej sytuacji, ale w tym momencie nie zwracałem na to uwagi. Ja się cieszyłem z mojego złotego medalu i z tego, że spełniają się moje marzenia.
Po raz pierwszy lepszy od Sebastiana Brendela byłeś w tym roku na Pucharze Świata w Poznaniu. Wypchnąłeś z podium tego zawodnika,
tak.
I to w swoim rodzinnym...
16 tysięcznych, jak dobrze pamiętam. To było bardzo, bardzo niewiele.
No to w pływaniu, w lekkiej atletyce, w sprintach takie różnice są,
tak,
tutaj w
wodzie. Tak, dokładnie, tak.
I no to już pokazało raz, że ty masz moc i dwa, że można właśnie takiego zawodnika pokonać.
Tak, to właśnie ten Puchar Świata w Poznaniu mi pokazał, że to, że jestem bardzo dobrze przygotowany. Szczerze powiem, kiedyś w Chinach, jak trenowałem, powiedziałem do trenera Marka, że Brendel padnie w tym roku. Trener nie do końca w to wierzy. Mówi, dobra Tomek, spokojnie, mamy cel, idziemy spokojnie do tego celu. Gdy to się stało, ja sam nie wierzyłem po prostu. Pierwszy start eliminacyjny na Pucharze Świata, ja jadę przed Sebastianem. Mówię, kurczę, co się dzieje? A w finale to już w ogóle nie wierzyłem, co się dzieje. Myślę, jak zabrałem się z właśnie zawodnikiem z Kuby i prowadziliśmy cały dystans i tylko między sobą się wymienialiśmy, który pierwszy, to w ogóle dla mnie było coś niewyobrażalnego. To był dla mnie kosmos. I w tym momencie uwierzyłem, że no, potrafię szybko pływać.
Na igrzyskach europejskich czuć taką olimpijską atmosferę, bo to druga impreza i tak jeszcze wszyscy wąchają, jak to tak się je we wszystkich konkurencjach, we wszystkich dyscyplinach.
Czuć atmosferę olimpijską, są wszystkie regulaminy, które obowiązują na igrzyskach olimpijskich, są również na europejskich igrzyskach, czyli loga sponsorów muszą mieć odpowiedni wymiar. Stołówka jest tak samo przygotowana jak stołówka na igrzyskach olimpijskich, są różne kuchnie świata. No jest, czuć. Cała oprawa, cała organizacja jest typowo olimpijska, także czuć tą atmosferę igrzysk. Nas, zawodników, trochę to boli, że to tak jeszcze, ale to w Polsce jest to tak traktowane po macoszemu, bo to dopiero druga edycja. W Europie ma większy prestiż ta impreza w
tak,
innych krajach.
Dlatego, że na innych kontynentach też igrzyska kontynentalne to przede wszystkim mają renomę. Igrzyska azjatyckie to jest potężna impreza.
Tak, Chiny szykują się tylko na przykład na igrzyska
azjatyckie.
W zeszłym roku nie przyjechały na Mistrzostwa Świata, bo dla nich ważniejsze były azjatyckie igrzyska, bo mają gratyfikację taką jak za igrzyska olimpijskie.
Mówiłeś też o Kubańczykach, że mają igrzyska panamerykańskie i są ważniejsze niż Mistrzostwa Świata.
My tylko żałujemy, że Europa jest trochę traktowana tak przez MKOL, że nie mogliśmy zrobić kwalifikacji olimpijskich, no bo jeżeli Kuba może zrobić kwalifikację olimpijską u siebie na panamerykańskich, na innych igrzyskach też mogą robić kwalifikacje, to dlaczego my żeśmy tu w Europie nie możemy zrobić Europejski Komitet Olimpijski walczył z PKOL-em, żeby zezwolić chociaż samym zwycięzcom zrobić tą kwalifikację, ale no jeszcze nie wyrazili zgody. Mamy nadzieję, że za 4 lata w Krakowie już będzie tak zrobione to, że będzie można kwalifikacje. Zwycięzcy będą mogli wywalczyć już kwalifikacje, mieć tą spokojną głowę do przygotowań do igrzysk.
Na igrzyskach europejskich jest oczywiście dużo mniej dyscyplin niż na dużych igrzyskach. Nie ma gier zespołowych, z wodnych sportów tylko kajakarstwo, nie ma na przykład wioślarstwa. Dosyć dziwna rywalizacja lekkoatletyczna, ale dużo sportów walki na przykład. I teraz o infrastruktury zapytam. Oczywiście nie musi być tak wymagająca jak na igrzyskach olimpijskich tych dużych, ale to też jest potrzeba, żeby to wyglądało już przynajmniej na tych arenach, w których są rozgrywane zawody, tak jak na igrzyskach olimpijskich.
Tak, jest to wymagane, tak to wygląda. Ja mogę powiedzieć, jak wyglądał tor w Zasławiu. No był przygotowany jak tor olimpijski w Rio de Janeiro, wszystko, osobne wejścia dla kibiców, wszystko było tak przygotowane jak na igrzyskach olimpijskich, także no, impreza super była.
Tak, myślisz, Kraków z Małopolską za 4 lata sobie poradzą?
Poprzeczka została bardzo wysoko postawiona.
Przez Mińsk.
Tak, przez Mińsk, bardzo wysoko
to
postawiona.
To też zniechęciło i niektóre kandydatury, bo się bały miasta przystąpić do
tak,
tego.
Tak, bały się. No, Mińsk podjął się, bo zrezygnowała Holandia, bo Holandia miała
tak,
zorganizować drugie.
Miało być, tak.
Tak, drugie igrzyska europejskie. Zrezygnowali, Mińsk się postawił, zorganizował. Naprawdę na bardzo wysokim poziomie te igrzyska były. Nie można się przyczepić do niczego, bo zaciąłem się teraz. Organizatorzy się tak postawili, że było więcej wolontariuszy na ulicy, można zobaczyć więcej wolontariuszy niż samych kibiców. Także jeżeli był jakiś problem, to wolontariusz zaraz stał i było wszystko rozwiązywane. Czy na ulicy jakiś kibic chciał coś rozwiązać, to wszystko naprawdę było od razu w mig rozwiązywane. Nie było, można się... No tak jak mówię, po raz kolejny nie można się było przyczepić do niczego. Nawet do jedzenia, gdzie jeszcze tutaj się powiem, bo gdzie jest zawsze problem na igrzyskach. Ja byłem w Londynie, byłem w Rio i jest zawsze problem z jedzeniem. Nie do końca smakuje, nie do końca jest tak, jak powinno być. Tutaj właśnie było wszystko tak dograne, że można było spokojnie wybrać, co się chciało i były sałatki, była kuchnia włoska, każda kuchnia była. Także to było super rozwiązane.
Pewnie z kilku powodów. Czasami jest tak, że jak gdzieś kuleje ustrój, jest okazja się pokazać, no to się pokazujemy w tym wypadku akurat w sporcie i tak pewnie trochę na Białorusi było i Mińsk, podejrzewam, nie ma potencjału, żeby zorganizować duże igrzyska olimpijskie, więc pewnie chcieli się pokazać przez europejskie i to z tego wycisnęli ile się dało
tak,
po prostu.
Tak, dokładnie. Nawet mieli powiedziane, dowiedzieliśmy się, że nawet było tak, do tego stopnia to tak zorganizowane i to, że prezydent właśnie Białorusi powiedział, że jeżeli nie pobiją rekordu medalowego z igrzysk z Baku, to mogą zapomnieć o jakiejkolwiek imprezie, żeby była organizowana na Białorusi czy w Mińsku. No i Białorusini faktycznie postawili się i pobili ten rekord. Chyba drugie miejsce w punktacji medalowej zdobyli zaraz za Rosją, także no, byli bardzo dobrze przygotowani, co można zresztą zobaczyć po dziewczynach białoruskich. Wygrały dwójkę 500 metrów, gdzie to się nigdy prawie nie zdarzało. Ja nie pamiętam, żeby dziewczyny z Białorusi wygrały dwójkę i to wygrały. One zmiażdżyły, bo wygrały dosyć dużo.
Natomiast po powrocie, wiadomo, gdy wracają sportowcy z igrzysk olimpijskich, no to jest feta, jest huczne witanie, jeżeli są oczywiście sukcesy i medale. No w waszym przypadku, to tak, było spotkanie u ministra sportu, widziałem na zdjęciach.
Tak, byłem w spotkaniu ministra sportu, było dzisiaj spotkanie u prezydenta Poznania, u prezydenta Poznania.
Odpowiedzialnego za sport.
Za sport,
pana Solarskiego.
Tak, u pana Stolarskiego. No i to no, chyba się kończy.
Ale
była wizyta w telewizji, w sportowym weekendzie.
Dzisiaj w radiu.
Dzisiaj w radiu, ale tak to się kończy.
Natomiast generalnie akurat w waszej konkurencji w dyscyplinie, w kajakarstwie igrzyska europejskie zastąpiły Mistrzostwa Europy. W tym roku nie są rozgrywane Mistrzostwa Europy, więc wasz sukces jest równoznaczny z Mistrzostwami Europy. W związku z zaistniałą sytuacją na koniec roku jakieś premie finansowe z tego tytułu mogą być.
Chyba będą. Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. No bo to jednak są Mistrzostwa Świata, jeszcze przed nami i igrzyska i kwalifikacja olimpijska, ale z tego, co kojarzę z poprzednich lat, no to coś tam zawsze na koniec roku udało się zdobyć, dostać jakąś nagrodę, także myślę, że będzie.
No, trzeba przez cały rok kalendarzowy sukcesów nazbierać, a później no, tą śmietankę zebrać. Tak. Zobaczymy. 24 minuty po godzinie 21. Sportowa Arena dzisiaj ze złotym medalistą Igrzysk Europejskich w Kanadyjkach w kajakarstwie C1 1000 metrów Tomasz Kaczor. Pozwolimy sobie na muzyczny oddech, a po piosence wracamy do naszej rozmowy. Igrzyska Europejskie omówi, ale jak do tych igrzysk doszło, no to właśnie sobie po piosence powiemy. A cigarette that bears a lipstick's traces, an airline ticket to romantic places. And still my heart has wings. These foolish things remind me of you. A tinkling piano in the next apartment. Those stumbling words that told you what my heart meant. A fairground's painted swings. These foolish things remind me of you. You came, you soared, and you conquered me. When you did that to me, I knew somehow this had to be. The winds of March that make my heart a dancer. A telephone that rings, but who is to answer? Oh, how the ghost of you clings. These foolish things remind me of you. On the street who walk like dreamers. Oh, how the ghost of you clings. These foolish things remind me of you. How strange, how sweet to find you still. They seem to bring you so near to me. The sigh of midnight trains in empty stations. Silk stockings thrown aside, dance invitations. Oh, how the ghost of you clings. These foolish things remind me of you. Remind me of you. Remind me of you.
Sportowa Arena.
28 minut po godzinie 21. Sportowa Arena z Tomaszem Kaczorem. No tak, mówiliśmy o tym Kanadyjkarzem poznańskiej Warty, że gdy były sukcesy młodzieżowe, to nie schodziłeś z pierwszego stopnia podium. To tak właśnie od początku teraz mówiąc, to do tego kajakarstwa i Kanadyjek kto zaciągnął? Jak to się zaczęło?
Zaciągnął mnie świętej pamięci mój tata na trening. Zawsze mi pyta, czy zawsze byłem bardzo ruchliwym dzieckiem. 5 minut nie usiedziałem na miejscu. No i kiedyś ja w ogóle tańczyłem. Tańczyłem w podstawówce i zachorowałem, dostałem kamienie na nerkach. Wylądowałem w szpitalu. No i po tym wszystkim przestałem tańczyć i mówię, no nie mogłem usiedzieć 5 minut.
Nosiło.
Tak. I tata mówi, ja cię zaprowadzę do wuja na przystań. No tak podłapałem, no i tak tydzień, tata, męczę tatę, no tata w końcu się zebrał w sobie, mówi, dobra, to idziemy na tą przystań. No i miałem do wyboru albo kajaki, albo kanadyjki.
A to ile lat miałeś?
To była 10 lat.
10 lat, tak?
Tak. I zaczepił mnie pierwszy, świętej pamięci trener Krzysztof Wittmann. Słuchaj, nie chciałbyś spróbować w kanadyjkach, tu jest trochę mniejsza konkurencja niż w kajakach, łatwiej się wybić, już mamy chłopaka, który wiosłuje z prawej strony, ty byś wiosłował z lewej, fajna dwójka by była, no i tak jakoś...
I to było w Warcie,
no bo moi wujowie trenowali, mój wuja, z tego co pamiętam, takiej historii, że mój wuja był kierownikiem sekcji do lata kajakowej. No i to tak, i tak zostałem w tym klubie już 20 lat i moja przygoda trwa.
No i pamiętam takie wypowiedzi, jak mówiliśmy o kajakarstwie właśnie kilkanaście lat temu i prezes wieloletni Poznań, Warty też, zresztą wybitny Kanadyjkarz, medalista olimpijski, Marek Ubik z Seulu z 88 roku mówił, słuchajcie, jeszcze nadejdzie czas, mamy jednego chłopaka takiego młodego, zdolnego, Tomasza Kaczora, i faktycznie nadeszły te sukcesy juniorskie, no i ten młody, zdolny Tomasz Kaczor zaczął, jak to się mówi, wymiatać, dosłownie i w przenośni, bo jednak tym wiosełkiem trzeba wymiatać, ale ty skąpałeś się w wodzie, no bo tu też niedawno gościliśmy Kanadyjkarzy Michała Kudłę i Wincenta Słomińskiego, mówili, że jak laik wsiądzie do łódki, to nie ma możliwości, żeby utrzymał równowagę.
Tak, skąpałem się, jasne, tak, znaczy nauka trwała, żebym mógł pływać sam na jedynce gdzieś około tygodnia, ale skąpałem. Ja pływałem w Warcie, można powiedzieć. Nieraz skąpałem się zresztą do wody, nawet w styczniu czy w grudniu, jak żeśmy trenowali i źle obliczyłem odległość od brzegu, wiosłem, uderzyłem o kamień i wywrotka i leżałem w Warcie, no to nie pozostało nic innego, jak wskoczyć szybko do łódki i tempo szybsze niż na rekord świata do klubu, szybko pod gorący prysznic i się stało, ale tak, zdarzały się wpadki do wody, to jest zresztą wpisane w naszą dyscyplinę, że...
Jak się nie wywrócisz, to się nie nauczysz, tak?
Tak, dokładnie,
jak się nie skąpiesz, to się nie nauczysz.
Czasami nawet na zawodach się to zdarzyło, wpaść do wody 15 minut przed startem, także...
A to całkiem niedawno, bo to na Mistrzostwach Europy 4 lata temu.
Tak, 4 lata temu, w 2015 w Racicach. 20 minut przed startem na środku toru rozgrzewkowego, na szczęście blisko pomostów, zaczepiłem o dno, o kamień i przewróciłem się i pamiętam, że wyskoczyłem szybko z wody, wsiadłem do łódki, dopłynąłem do pomostu i trener kajakarek Tomasz Kryg i Marta Walczykiewicz wycierali mnie, stałem rozebrany w tym hangarze, wycierali mnie, Marta mi rzucała rzeczy, ubierała mi jakieś swoje rzeczy, mi dawała, ja szybko ubierałem, żeby tylko zdążyć na start, bo już byłem odprawiony przez sędziów z pomostu ID, no i płynąłem szybko na start. No,
i srebrny medal.
I się skończyło srebrnym medalem. Wtedy też przestała głowa myśleć wyłączyłem się.
Czyli bezrefleksyjny medal.
Tak, bezrefleksyjny medal.
Tylko Brendel był lepszy, o którym tu mówiliśmy.
Tak, wtedy był Brendel lepszy.
Gdy skończyły się czasy juniorskie, no to przejście miałeś do kadry seniorskiej. Często wielu sportowców ma problem, żeby znaleźć się, bo kończy się ten wiek juniora czy młodzieżowca do lat 23, a tam nagle w seniorskich kategoriach startują dużo starsi ludzie. Ty cały czas w obwodzie byłeś, na dużych imprezach, ale jednak bez spektakularnego sukcesu. Ciężko było coś zrobić.
Miałem moment takiego zatrzymania, że tak powiem. No bo jednak przeskok z juniorskiego ścigania do seniorskiego, no to jest niebo a ziemia. Junior wyskoczy na starcie i można, do, można tak powiedzieć, od startu do mety prowadzi, a w seniorach się wyskoczy na starcie, prowadzi się, a tu bieg się zaczyna dopiero 250 metrów do mety, a bieg się dopiero zaczyna, niektórzy kończą już w tym momencie bieg, także było potrzeba trochę musiał upłynąć trochę czasu, żebym ogarnął to wszystko i żebym też zaczął odnajdywać się w seniorach.
Telefon zadzwonił, dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam. Po pierwsze gratulacje.
Dziękuję.
A po drugie mam takie pytanie, jak wygląda pana dzień taki, no taki zwykły dzień, po prostu, co pan wstaje, ile treningu, tam nie wiem, przed południem, po południu, wieczorem.
A wie pani, żeby to pytanie było takie precyzyjne, to by trzeba spytać o dzień na zgrupowaniu w kraju albo za granicą, albo
nie, taki
dzień
zwykły
w Poznaniu
dzień
teraz, tak?
W Poznaniu, tak, taki zwykły.
Ale w trakcie sezonu.
W trakcie sezonu, no tak jak na przykład, no nie wiem, jutro co pan będzie robić, jak będzie wyglądać jakiś tam trening i na przykład dietę też, czy jakąś tam takie specjalistyczne, takie przyjemne rzeczy pytam.
Okay. O, dobrze, no to odpowiadamy. Dziękujemy bardzo za pytanie, pani Ani.
Więc wygląda to tak, że 7:30 trening, czyli wstaję przed 6:00, śniadanie, ja akurat preferuję owsiankę, więc szybko owsianka, z suszonymi owocami, z bananem. Trening na 7:30.
Na warcie? Czy na malcie?
Zależy od pory, jaką mamy. Czy, no powiedzmy, że to będzie pora zimowa, to trenuję nad wartą, więc muszę dojechać nad wartę. Jak już się zaczyna sezon, przenosimy się nad Maltę, więc na Malcie. Gdzieś trening około 2,5 do 3 godzin rano. Jakieś szybkie śniadanie po treningu, szejk białkowy. Przyjeżdżam do domu, drzemka godzinna, akurat wypada to w tym momencie, gdzie mój młodszy syn też idzie na drzemkę, więc razem idziemy, pośpimy sobie z godzinę, żona w tym czasie robi obiad. Czy dieta? No mam dietę, stosuję się do zaleceń Ani Lewandowskiej, bo ja pracowałem z Anią Lewandowską, jeżeli chodzi o dietę. Ania mnie nauczyła właśnie, jak budować jadłospis, jak jeść. Nie miała za dużo pracy ze mną, bo mniej więcej wiedziałem, ale robiłem błędy w włączeniu potraw. Żona robi obiad, no obiad i na 15:30, 16:02 trening, też około 3 godzin, drugi trening. No i przyjeżdżam do domu, jakieś po treningu wieczorem, jak już dzieci ogarniemy, idą spać, jakieś rolowanie, jakiś masaż, takie urządzenie specjalne do masażu w domu i no i tak się kończy mój dzień.
Natomiast wracając do tej drogi cały czas, to no, były te oczekiwania przed Igrzyskami Olimpijskimi w Londynie, były oczekiwania przed Igrzyskami w Rio de Janeiro, były oczekiwania przed Mistrzostwami Świata, bo na Mistrzostwach Europy, tak jak mówiliśmy, srebrny medal 4 lata temu był, ale zawsze czegoś brakowało. No był finał, czyli jest się w tej 8, w 9 najlepszych na świecie. W Londynie w 2 był tak. Finał, a ósme miejsce w Rio de Janeiro. 9, ale tam była dyskwalifikacja tak, i tak, skończyło tak, się tak, ósme miejsce. Jednego zawodnika.
No więc Rio to trochę powiem szczerze, to tak moje prywatnie to jest porażka, bo wiedziałem, że tam byłem przygotowany bardzo dobrze, byłem przygotowany na medal olimpijski. Nie zagrało po prostu dużo czynników. Pierwszym z nich, najważniejszym było to, że team leader po prostu zapomniał nam przekazać najważniejsze informacje, którą się dowiedział na odprawie dzień wcześniej, że został zmieniony system kwalifikacji do finału. Wyglądało to zupełnie inaczej niż miało być. Miało być 1,5 godziny między jednym biegiem a drugim biegiem. Miałyby być kwalifikacje, miały wyglądać tak, że nie miał nikt wchodzić do finału. Mieliśmy iść wszyscy przez półfinały, dlatego z trenerem mieliśmy założenie takie, że płynę i również trafiłem przedbieg z Sebastianem Brendelem, że jadę pod Sebastiana Brendela, żeby wejść, żeby go nie trafić w półfinale, bo ja wiedziałem, że on jest przygotowany na złoty medal. No ale też wiedziałem, że jest to człowiek, że można z nim wygrać, ale wiedziałem, że to jest na pewno taki pewniak do złotego medalu. No i zrobiliśmy wszystko, żeby wpłynąć drugim, żeby nie trafić Sebastiana w finale. No ale okazało się, ja stojąc na starcie nie wiedziałem, ale pan Szpakowski, który tu komentował właśnie akurat kajaki, przekazał wszystkim informację, że tu jest zmieniony system kwalifikacji, że jeden się kwalifikuje do finału. Ja przypływając do pomostu dowiedziałem się właśnie od trenera, wtedy Kazachstanu, Michała Brzuchalskiego, że został zmieniony system kwalifikacji, czy ja o tym wiem. Ja zrobiłem oczy po prostu wielkie jak kot ze Szreka i mówię, nie, trenerze, ja nic nie wiem, a co jest? No to Chińczyk nie przyjechał na Igrzyska Olimpijskie, został system kwalifikacji zmieniony, pierwszy wchodził do finału, a reszta idzie przez półfinał.
Tak, i mi coś nie pasuje. Czyli jeden wyścig dodatkowy.
Tak, jeden wyścig dodatkowy. Mi nie pasowało to, że reszta po prostu płynie tak, jakby chciała, nie mogła, jakby miała się przewrócić. Nie wiem, gdzie, na Igrzyskach Olimpijskich oni sobie chyba jakieś jaja robią.
A wiedzieli,
tutaj,
że z Brendelem się nie wygra i po prostu...
Ale wiedzieli, że zmiana kwalifikacji, że godzinowo też szybciej będzie ten bieg. No i faktycznie, ja miałem niecałe 45 minut między jednym a drugim biegiem i pojechałem dwa bardzo dobre biegi, bardzo równe. No i zabrakło 1/10 wejścia do finału olimpijskiego. No i w tym finale B od startu do mety płynąc sam, tak na dobrą sprawę, bo od startu prowadziłem do samej mety. Gdzieś na 100 metrów przed metą przeszło mi przez myśl, co się stanie, jak czas, który popłynąłeś, będzie dawał ci medal olimpijski.
No i dawał.
I dawał brązowy medal. Nawet tylko, tam bym mógł się włączyć, nawet mógłbym się włączyć o walkę o srebrny medal. Z międzyczasów wychodziło, że do 200 metrów przed metą prowadziłem. Mój czas tam był nawet o 2 sekundy lepszy niż czas Sebastiana Brendela. No ale nie ma już do czego wracać, to jest historia, teraz trzeba się skupić na Tokio.
Tak, to a propos przygotowań, bo zawsze kajakarze, kanadyjkarze, no to jest życie na zgrupowaniach. Właściwie jak się wejdzie jesienią w rytm zgrupowań, to się cały czas jest na zgrupowaniach.
Tak.
Najpierw Portugalia, gdy jest zimno, potem przynajmniej kajakarki Sabaudia, bo już jest trochę cieplej i można pływać.
Tak,
i właściwie,
tak, dokładnie.
Potem ostatnia faza w Wałczu i tak na dobrą sprawę pół roku, czy te 4-5 miesięcy jest się na zgrupowaniach. A ty parę sezonów temu zdecydowałeś na własny cykl i to były tylko przygotowania w Poznaniu. No jeśli chodzi o wynik, no nie wyszedł ten wynik na igrzyskach, ale sama forma okazuje się, że była dobra, czyli nawet można się przygotować.
Tak, można się przygotować tutaj na miejscu w Poznaniu, tylko trzeba to wszystko pogodzić. Ja akurat mam no taką żonę, że ogarnia wszystko, można powiedzieć, za mnie.
Czyli home manager jest.
Tak, home manager. Lepiej nie mógłbym trafić, powiem szczerze, bo ogarnia naprawdę, odbarczyła mnie w 100% od takiego życia rodzinnego. Zajmuje się chłopcami, ogarnia ich po prostu.
Dwóch
synów, tak, Borys i Bruno, a to też tacy chłopcy, że 5 minut nie usiedzą na miejscu i wszędzie biegają i wszystko robią. Także dała mi tą wolną rękę, że mogłem się skupić tylko i wyłącznie na trenowaniu, na sporcie. No i udowadniałem, że można się przygotować tu w Poznaniu, że mamy takie obiekty, takie możliwości, że nie trzeba wyjeżdżać, bo klimat się zmienił w Polsce, nie jest zimno, nie mamy zimy, także można cały rok pływać na wodzie. No Warta troszeczkę teraz zawodzi, bo stan wody z roku na rok spada, jest coraz niższy. I to też można odczuć trenując. Malta, mamy bardzo dobry obiekt, ale za dużo ludzi tam trenuje na tym obiekcie i czasami nie idzie przeprowadzić treningu, takiego spokojnego treningu. No ale jakoś dawaliśmy radę do końca zeszłego roku.
A powiedz, jesteś skazany na jedynkę? Bo dawno
temu... Nie jestem skazany na jedynkę, ale ja jestem indywidualistą i lubię robić wszystko pod siebie. Pływałem z Wincentem, bardzo dobrze nam wychodziła ta dwójka, fajnie się pływało.
Bo Wincent prawy, ty lewy, tak?
Tak, Wincent prawy,
pasowało?
Ja lewy, to nam pasowało.
A który z przodu?
Ja byłem z przodu, ja prowadziłem zawsze osadę. Ale nie wiem, dlaczego ta dwójka się rozpadła. Rozpadła się 2 tygodnie przed Mistrzostwami Świata w Moskwie w 2014 roku. Trener tak zadecydował w reprezentacji wtedy. Mnie wysłał w jedynkę, no i to w tej jedynce się odnajduje. No i pływam tą jedynkę, chociaż nie ukrywam, że mógłbym spróbować w dwójce i zaatakować w przyszłym roku jedynkę i dwójkę, ale czy to jest sens, jakby to powiedzieć, ciągnąć 2 sroki za jeden ogon? Wolę chyba skupić się na jednym biegu, a wykonać go bardzo dobrze i chciałbym przywieźć w końcu medal olimpijski.
W 2016 roku było to rozczarowanie olimpijskie, rok 2017 też rozczarowanie, nie było dobrych wyników i nagle nie macie w 8 najlepszych zawodników. zawodników, czyli tak odcięty tak, od finansowania. Tak, czyli tak jakby tak. Ktoś ci po prostu zwolnił z pracy, bo stypendium co miesiąc wpływało, można tak, się było dokładnie. Z tego utrzymać i nagle z dnia na dzień po prostu tak jak wypowiedzenie. I co robimy? Bierzemy się za robotę taką fizyczną.
Tak.
To była jesień 2018 roku.
Tak, dokładnie. Jeszcze wpadł Puchar Świata, super puchar jakieś, znaczy zarobiłem tam pieniądze, ale te pieniądze dopiero przyszły pod koniec roku, bo tak przyszedł przelew z Międzynarodowej Federacji Kajakowej. Oszczędności zaczęły topnieć i to diametralnie wszystko szło w dół. Zostałem, można powiedzieć, sam. Znajomy zaproponował mi pracę, że wyjazd właśnie za granicę do pracy, żeby mógł sobie zarobić. Tam moje życie 5 razy przewertowałem, jak nie więcej. Ciężka praca, bardzo ciężka.
No, ale to nie żałuję. Fizyczna robota.
Bardzo ciężka, tak. 7 dni w tygodniu po 12 godzin. Nie żałuję. Gdybym mógł się cofnąć cofnąć w czasie, pojechałbym tak samo, bo głowa odpoczęła, przede wszystkim odpoczęła głowa i zobaczyłem, że są też inne wartości w życiu, nie tylko sport i można robić zupełnie co innego i też się można w jakimś to stopniu spełniać.
Już nie usiadłeś też za komputerem, czyli praca, czyli
to była ciężka praca fizyczna tak,
czyli jakby
tak.
W formie fizycznej to byłeś cały czas.
Tak, no. Byłem w formie fizycznej.
W treningu można by
tak,
powiedzieć.
W treningu byłem, no to co robiłem, tak, byłem w treningu. Ciężka praca fizyczna, ale mówię, nie żałuję, teraz mogę podziękować temu właśnie znajomemu, że zaproponował mi to i on jest, można powiedzieć, po części odpowiedzialny za ten sukces, bo jednak to mi dało też takiego kopa, że po tym wszystkim, co się wydarzyło, gdzie powiedziałem już żonie, że kończę trenować po telefonie od trenera z Chin, to takiego dawało kopa, że teraz nie zastanawiam się, że jest ciężko na treningu, że coś, bo wiem, że może być ciężej.
A widzisz, natomiast ten telefon to był od niebyle kogo, bo trenera Marka Plocha, który nie pierwszy raz zresztą pracował w Chinach, to jest bardzo dobry polski trener, uchodzi chyba za najlepszego specjalistę od kanadyjek na świecie.
Tak, wielu, dokładnie, wielu tak dwa medale uważa. Złoto olimpijskie, tak.
Tak, z Chińczykami i to renomę ma cały czas mocną. On pracował właśnie z chińskimi kanadyjkarzami, zadzwonił w grudniu tak, i mówi, rzucaj tą robotę, przyjeżdżaj do Chin, bo coś...
Znaczy zadzwonił i zapytał się najpierw, mówi, czy to prawda, że kończę trenować i czy trenuję dla... czy będę reprezentował Wielką Brytanię w kajakach, bo to tak jakoś wyszło. Mhm. Ja mówię, że nie, że podjąłem wczoraj decyzję, że do żony powiedziałem, że rezygnuję ze sportu, że odchodzę, a ja tu przyjechałem po prostu zarobić pieniądze i nie ukrywam, że to jedyne...
Złapał cię w Anglii, tak?
Tak, złapał mnie właśnie w Anglii, że to jest jedyne teraz moje źródło utrzymania. No i w pewnym momencie trener mówi do mnie, słuchaj, nie chcesz przyjechać do mnie do Chin, zaproponuję ci pracę w Chinach jako asystent trenera reprezentacji w Chin, nie ukrywam, że dla mnie to będzie dobre, bo ty pomożesz przygotować mi Chińczyków do sezonu, do Igrzysk Olimpijskich i ty też się przygotujesz przy okazji do nowego sezonu, do startu w Tokio, bo masz predyspozycję do tego i daj sobie jeszcze jedną szansę. No gdzieś z tyłu głowy coś mi zaświeciło i mi mówiło, jedź, nie zastanawiaj się, zaryzykuj, jedź. Ale mówię do trenera, no jeszcze zresztą trener powiedział, mówi, słuchaj, ale pogadaj z twoją żoną, bo ty masz 2 dzieci, co twoja żona na to? No zadzwoniłem do żony szybko, powiedziałem, co się wydarzyło. Żona, i mówię, żeby przemyślała sprawę. Wieczorem dostaję telefon od żony, mówi, słuchaj, poukładałem to tak z moimi rodzicami, że pomogą ogarnąć dom, pomogą ogarnąć chłopców, a ty jedź, daj sobie tą drugą szansę, żebyś kiedyś na starość nie żałował, że nie spróbowałeś.
No i ta druga
2
szansa...
stycznia siedziałem już w samolocie z Wrocławia, akurat leciałem, siedziałem w samolocie i leciałem do Chin.
I do kwietnia, to były treningi w Chinach.
Tak, do kwietnia.
I jako asystent Marka Plocha i też własne przygotowania.
Tak, tak,
i nagle przychodzi wiosna, tutaj jesteśmy po zgrupowaniach wszystkich kadr kajakarskich. I
po zawodach konsultacyjnych.
Po zawodach konsultacyjnych, gdzie jeszcze cię nie było? Gdzie wygrał jedynkę?
Byłem już
tak?
w Poznaniu,
ale jeszcze
w piątek przyleciałem 26 kwietnia w piątek, zawody zaczynały 27 Mój trener klubowy chciał, żebym wystartował, ale no nie ukrywam, po 20 godzinach podróży to raczej by to nie było to dobre rozwiązanie. Byłem w Polsce, byłem w Poznaniu, ale miałem jeszcze się, można powiedzieć, kończyłem leczenie w barku, bo miałem lekkie zapalenie rotatorów właśnie i pojechałem szybko z lotniska do trenera, do doktora Kubali, tutaj do przychodni sportowo-lekarskiej i doktor mnie zwolnił z tych zawodów, żebym się po prostu mógł podleczyć.
Czyli żeby legalnie nie wystartować, tak? Bo tak byłby obowiązek, a jak...
więc... Żeby mógł się podleczyć na eliminację.
Natomiast udało się podleczyć, dlatego dojść do siebie, bo się okazało, że na tych eliminacjach...
Objawienie.
No, wszystkich...
Zaskoczenie nagle... nawet tak, dla mnie to było.
Tutaj wszyscy trenowali, przygotowywali się i nagle przyjeżdża kaczor z Chin. My też rozmawialiśmy z kolegami z kadry i oni mówili, że nikt tak na dobrą sprawę nie wie, co pokaże kaczor, jak wyląduje, przyjedzie z Chin. I okazuje się, że jest najlepszy i wszystkich bije o głowę.
Tak, to dla mnie też by było w ogóle wielkie...
Czyli jednak ręka trenera Plocha?
Chyba tak. Przygotowania, w ogóle przygotowania do całego sezonu. No ja tutaj trenowałem z moim trenerem klubowym ciężko, bardzo ciężko trenowaliśmy, ale tam w Chinach trenowałem jeszcze ciężej. Jednak ten reżim chiński, to jest prawda, że tam jest ciężki reżim.
Ale też skoszarowanie. 4 miesiące w jednym miejscu. Tak?
Tak, prawie 4 miesiące, bo miesiąc byliśmy w... Oni zresztą byli dłużej, bo ja akurat tylko miesiąc byłem w Guyangu na wysokości 1600 metrów nad poziomem morza i tam na dobrą sprawę zacząłem przygodę z trenowaniem moim, bo tam wznowiłem treningi. Było bardzo ciężko w nocy, nawet do tego stopnia, że leciała mi podczas snu leciała mi krew z nosa i tylko się przebudzałem, patrzę, że krew leci. To były takie moje początki w tych Chinach. Było bardzo ciężko, ale wiedziałem, że musi być ciężko, żeby potem było łatwiej. No i faktycznie, potem przenieśliśmy się do Honzu, treningi już takie bardziej specjalistyczne na wodzie, dołączyłem do całej ekipy, zacząłem się z nimi ścigać, rywalizować. No i w pewnym momencie, nawet nie wiem sam kiedy, kaczor, który pływał za Chińczykami, nagle pływa przed Chińczykami. I to dla nich była nowość, bo były małe spięcia, nie podobało im się to. Nie podobało się to właśnie Chińczykom, że Europejczyk przed nimi pływa, ale szybko doszliśmy do porozumienia i zaczęło to fajnie współgrać. Ja ich podciągałem, oni mnie podciągali. Przejazdy kontrolne, to pamiętam jeszcze, tak był przejazd na 2 kilometry. Trener właśnie Marek powiedział, że po raz pierwszy w życiu, a jest trenerem 40 chyba bodajże 2 lata, złapał czas, który tam z 8.07 popłynęliśmy, to mówi, dla niego to jest po prostu kosmos. On nigdy nie złapał takiego czasu, że jeszcze nie widział, żeby ktoś tak szybko popłynął 2 kilometry. Także takie były właśnie pierwsze sygnały.
Że
ja nie mogłem nic powiedzieć, ja tylko mogłem się cieszyć z tego, bo z tego właśnie w hotelowym pokoju. Trener prosił mnie, żebym nikomu nie mówił tu w Polsce, na jakim etapie jestem, jak pływam szybko, gdzie ja już w marcu pływałem poniżej 3 minut 50 sekund na 1000 metrów, to wiedziałem, że jest bardzo dobrze. Wszystkie sprawdziany w Chinach zacząłem wygrywać i to zacząłem wygrywać tak zdecydowanie te sprawdziany na treningach, też łódka zaczęła szybciej pływać. Mówię, ja wiedziałem, że szybko, nie mogłem tego przekazać dalej.
Dopiero wyniki pokazały, czyli to, o czym mówiliśmy. Puchar Świata, 2 trzecie miejsca, m.in. w Poznaniu, pokonany Sebastian Brendel, Złoto Igrzysk Europejskich, czyli też de facto Mistrzostwo Europy. No ale tak, trener Marek Ploch skończył swoją przygodę z Chińczykami. Wiemy, że w niedzielę podpisał kontrakt z reprezentacją Kazachstanu i będzie zawodników z Kazachstanu przygotowywał do kolejnych dużych imprez. Ty jesteś w Poznaniu, ale cały czas
jesteśmy w kontakcie z trenerem Markiem.
Przychodzi e-mail od Marka Plocha,
tak,
co zrobić?
Przychodzi e-mail od trenera Marka. W poniedziałek zawsze jest e-mail z nowym planem od wtorku, bo trener Marek ma trochę inny system trenowania, że poniedziałek jest wolny, nie tak jak wcześniej trenowałem, że niedziela była wolna, tylko tutaj jest poniedziałek wolny, bo trener wychodzi z założenia, że w tą niedzielę jeszcze również startujemy. na zawodach, więc poniedziałek jest wolny i od wtorku do niedzieli zaczynamy trenować. Jak
dzisiaj
otworzyłem maila, spojrzałem na plan treningowy, to tylko uśmiechnąłem się, powiedziałem do żony, no, żebym przeżył ten tydzień, ale będzie dobrze.
Czyli jutro pobudka o 6, 7.30 trening?
Nie, teraz akurat jesteśmy na obozie w Lusowie, także od 10 pierwszy trening, 16 myślę, że będzie drugi trening i tak będzie wyglądał mój dzień.
I raporcik do trenera Plocha trzeba wysłać? Co się zrobiło?
Nie, raczej nie.
Jest zaufanie, że
tak, jest zaufanie.
Zrobisz.
Ja prowadzę zresztą dzienniczek treningowy. Wszystko mam, wgrywam na zegarku. Także jest wszystko. Jak trener będzie tam chciał, żebym pokazał, to jasne, że nie ma sprawy.
Natomiast teraz to, do czego się przygotowujesz, to są Mistrzostwa Świata w Portugalii pod koniec sierpnia, w Węgrzech, w Segedynie. Pod koniec sierpnia najczęściej są Mistrzostwa Świata i to będzie taka...
Ostatni weekend sierpnia, 22, 24
i do tego czasu tutaj właśnie na rozpisce trenera Plocha?
Tak, na rozpisce trenera Plocha, no bo nie trenuję już z reprezentacją Chin, nie teraz z reprezentacją Kazachstanu, no ale chciałem kontynuować z moim trenerem właśnie klubowym ten plan do końca do startu w Mistrzostwach Świata, dlatego idziemy tym planem, no i trener zresztą też chciał, żebym trenował tym planem, trener Marek, no bo widzi, że przynosi ten plan efekty.
Ale na Mistrzostwach Świata można wywalczyć olimpijską kwalifikację.
Tak, można do piątego miejsca, można zrobić kwalifikację.
W tej konkurencji, czyli C1 tysiąc metrów dla kraju.
Dla kraju. Chociaż my dochodzą słuchy, że niby będzie to kwalifikacja traktowana jako dla kraju, ale osoba, która zdobędzie, miała indywidualną ścieżkę przygotowań do tych igrzysk olimpijskich. Na razie jest to są to jakieś projekty. Zobaczymy, czy związek się z tego wypisze i pociągnie to dalej. No, chciałbym, żeby tak było.
Skończy
się. Może być kwalifikacja olimpijską, a w przyszłym roku...
Trzeba jakby od zera wszystko
od
zacząć.
Zera, tak,
i tak do tej pory wyglądało. Tak. Rok przed igrzyskami ktoś wywalczył kwalifikację olimpijską, a gdy zaczynał się rok olimpijski, przychodziła wiosna, znowu trzeba było walczyć, kto
tak,
tak
i
na
znowu
dobrą
się
sprawę
boksować,
na igrzyska...
bo tak. To tak wyglądało, mogę powiedzieć, jak to wyglądało przed Rio, bo przed Londynem tak to nie, tego nie było. Bo kwalifikacje dopiero robiliśmy na ostatnim rzucie w Poznaniu na kwalifikacjach europejskich. Przed Rio to wyglądało tak, że się trzeba było boksować. Akurat jeszcze wtedy z moim byłym partnerem, z Vincentem, boksowaliśmy się do ostatniego, można powiedzieć,
wyścigu.
To akurat był Puchar Świata w Portugalii. Do ostatniego momentu, żeśmy się boksowali, kto pojedzie na te igrzyska. Jeden chociaż szedł. Ja już udowadniałem kilkukrotnie, że to ja jestem lepszy, no ale do tego ostatniego biegu trzeba było cały czas być spiętym i udowadniać, że to mi się należy ten wyjazd i to też wyglądają trochę inaczej te przygotowania do igrzysk. To już nie wygląda tak jak na przykład Sebastian Brendel, który wie, że jedzie na igrzyska i wszystko robi pod tą najważniejszą imprezę, pod ten najważniejszy start. Tylko tu trzeba było udowadniać i tą formę trzeba było szykować nie do końca na igrzyska olimpijskie, ale na te puchary świata i te kwalifikacje wszystkie, żeby potem udowodniać.
No dobrze, jest sierpień, Mistrzostwa Świata. Po Mistrzostwach Świata czasami jeszcze jakieś Mistrzostwa Polski będą tydzień
tak,
po.
Mistrzostwa Polski
mogą być jakieś zagraniczne starty się pojawić, jest jakieś zaproszenie.
Tak, już po tym finale europejskich igrzysk wpływają pierwsze zaproszenia na zawody pokazowe.
Ale tam jest parę złotych.
Super, parę euro. Puchar Prezydenta Rosji, bardzo prestiżowe zawody. Rosjanie nie do końca są chętni zapraszać kogoś z zewnątrz, no bo tam można wygrać naprawdę bardzo dobre pieniądze i raczej to starają się zrobić, dzielić między sobą, ale zostałem zaproszony na te zawody. Druga edycja Super Pucharu, którą organizuje Międzynarodowa Federacja Kajakowa, również w Chinach, tak jak w zeszłym roku w Lin. Mają by się odbyć tam dwie edycje, bo w zeszłym roku była pierwsza edycja właśnie w Chinach, druga w Rosji, ale tam się mają, z tego co dochodzą na słuchy, odbyć dwie edycje. Tak jak w zeszłym roku nie za końca chcieli wszyscy jechać, w tym roku już wiem, że wszyscy startują oprócz Brazylijczyka, wszyscy potwierdzili swoją obecność, także będzie to też stał puchar na wysokim poziomie, ale już są dystanse inne niż się ścigamy, bo są dystanse można powiedzieć wymyślone, bo na 300 metrów, na 600 metrów.
To chodzi bardziej o pokazy, tak?
Tak, to chodzi chodzi bardziej o
pokazy. Ale teraz, jak skończy się ten sezon startowy, przyjdzie jesień, no znowu będzie trzeba zdzwonić się z trenerem Plochem.
Myślę, że tak, chociaż na razie powiem szczerze...
Gdzie on będzie pracował?
Tak, to na pewno będzie trzeba zrobić, jeżeli będziemy dalej razem pracować. Na pewno na razie nie myślę o tym, staram się myśleć o nadchodzących mistrzostwach świata i o kwalifikacji olimpijskiej, bo to jest teraz numer jeden, to jest takie must have, to i na tym chcę się skupić po prostu, bo zdobyć kwalifikację olimpijską jest bardzo ciężko, bo na kwalifikacjach się nie jest przygotowany na 100, ale na 200%, bo to jest najważniejsza, można powiedzieć, to jest najważniejsza impreza w czteroleciu niż same igrzyska, bo wszyscy szykują się na te kwalifikacje olimpijskie i czasami śmiejemy się, że igrzyska nie są tak mocne, jeżeli chodzi o czasy, które się popłynie, żeby zdobyć medal, niż czasy, które trzeba popłynąć na kwalifikacjach olimpijskich.
No, ale skoro jeden system na razie, powiedzmy, się sprawdził, udało się.
No fajnie by było to kontynuować,
i powtórzyć,
nie ukrywam,
na przykład,
tak.
Właśnie.
To wszystko będzie teraz zależało od...
Te 3,5 miesiąca w Chinach, prawie 4 miesiące.
Tak, to wszystko teraz będzie zależało, jeżeli się zdobędę tą kwalifikację olimpijską, to teraz będzie wszystko zależało od związku, jak to związek po prostu rozwiąże, no bo tu raczej podejrzewam, że w Kazachstanie nie będzie to wyglądało tak, jak wyglądało w Chinach, że będę zatrudniony jako asystent trenera reprezentacji i będę miał i pensję, i będę miał opłacane wszystkie przeloty i miejsce, i hotele. Tu raczej pewnie będzie to związek musiał zrobić. Nie wiem, no, nie ukrywam, no nie wiem, bo nie rozmawiam jeszcze z trenerem Markiem, to jest taka informacja na świeżo z wczoraj, więc jeszcze nie zdążyłem porozmawiać z trenerem, jak by to miało wyglądać.
No i czy trener Marek Ploch będzie w Kazachstanie pracował po Mistrzostwach Świata?
No
też,
właśnie,
też nie wiemy.
To też nie wiemy.
No to, czyli są zagadki, są znaki zapytania, są plany, ale są znaki zapytania. To trzymamy kciuki w takim razie teraz za wytrzymanie tego reżimu treningowego trenera Marka Plocha zdalnie, no i później oczywiście trzymamy kciuki Mistrzostwa Świata pod koniec sierpnia, tak, w Segedynie. Na Węgrzech. Będziemy śledzić oczywiście te wyniki. No i pewnie się spotkamy po Mistrzostwach Świata. Może będziemy już mądrzejsi, będziemy wiedzieli, co się wywalczy na Mistrzostwach Świata i może będziemy mądrzejsi, co będzie się działo dalej. Jarosław Pachczyński program zrealizował. Moim gościem był złoty medalista Igrzysk Europejskich z Mińska z tego roku. Kanadyjkarz poznański Warty Tomasz Kaczor. Dziękuję za wizytę.
Dziękuję.
Jak zleciała ta godzina prawie. Grzegorz Hałasik program przygotował, poprowadził. Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo.
Dobranoc.
Sportowa Arena.